o nie i o nas tutaj. Panie Boże, dziękujemy Tobie za czas pokoju i czas, gdy Ty troszczysz się o nasze potrzeby i więcej niż o nasze potrzeby. I dziękujemy Ci za wolność, za to, że jako wierzący możemy naśladować Ciebie, spotykać się, przyznawać się do Ciebie i nie jesteśmy z tego powodu jakoś prześladowani, że nasze dzieci mogą też Ciebie poznawać. Proszę Cię, Panie Boże, za każdą osobę tutaj, która dzisiaj się tu zjawiła i proszę Cię, żeby te słowa, które będą padały w szkółkach z Twojego słowa, to, co ja wypowiem, były słowami od Ciebie. Proszę Cię, aby padały na podatny grunt, aby skiełkowały i aby przyniosły plon, żeby ten czas nie był zmarnowany. Proszę, Panie, o to. W imieniu Jezusa. Amen. Na początku zadam nam dwa pytania. Jedno pytanie jest takie. Kiedy ostatnio doceniłeś kogoś, pocieszyłeś kogoś, powiedziałeś coś miłego, powiedziałeś może jak masz żonę, no jesteś piękną kobietą dla mnie, powiedziałeś jej dziękuję Ci za Twoją pracę, za gotowanie, za ogarnianie dzieci, jeśli są dzieci, albo powiedziałeś swojej córce albo synowi, naprawdę doceniam, jak uczysz się w szkole, szkoła ruszyła, jestem z Ciebie dumny. Myślę, że wyrośniesz na wspaniałą kobietę, na wspaniałą mamę i wspaniałą żonę. Kiedy, albo coś podobnego, kiedy ostatni raz powiedziałeś co komuś? Albo drugie pytanie, kiedy ostatni raz powiedziałeś coś takiego, co zraniło tą drugą osobę, bliską czy dalszą, gdy chodzi o relacje? Gdzie to było zniechęcające, że może to skończyło się płaczem dla niej, albo po prostu musiała sobie w środku ta mała dziewczynka czy mały chłopczyk poradzić, bo ktoś na nią krzyknął, bo tata, który powinien ją przytulić i powiedzieć łagodne słowa, to krzyczał albo podniósł głos. I no, domyślacie się po tych pytaniach, jaki wybrałem temat. Spróbuję go odnaleźć. No właśnie, czyli wybrałem temat o naszej mowie i no, temat jest mega szeroki. Ja nawet zaznaczyłem sobie pierwszą część, bo już za dużo miałem tych rzeczy, ale chciałbym się oprzeć najpierw na fragmencie z listu świętego Jakuba, a potem na kilku praktycznych wskazówkach, głównie z Księgi Przysłów. I nie chcę za dużo mówić o księdze Jakuba, zresztą widziałem, że Kuba wybrał we wstępie ten fragment z trzeciego rozdziału, ale Jakub jest pierwszy list w Nowym Testamencie, najstarszy list, on nie brał wzorców z nikogo innego i Jakub jest, znaczy kim jest Jakub nie będę mówił, ale list świętego Jakuba jest takim listem, który zakłada, pisze do wierzących, jest tam 13 razy powiedziane bracia, bracia moi mili, i on zakłada, że oni wiedzą, jak dojść do Boga. Wiedzą, jaka jest droga do zbawienia. Nie tylko, że wiedzą. On zakłada ich wiarę. I on przechodzi przez różne praktyczne rzeczy, bo nie najlepiej się dzieje wśród tych wierzących. Przechodzi na przykład, no Kuba wspomniał, sprawa mądrości świata, mądrości Boga. Tutaj ja chcę wspomnieć o mowie. Sprawa przechodzenia przez trudności i tym podobnych wiele tematów Jakub przechodzi i mówi coś takiego. Mówicie o sobie, że jesteście wierzący, to pokażcie to w swoim życiu. Autentyczna wiara rodzi, powinna, musi rodzić autentyczne życie chrześcijańskie, które jest naśladowaniem Jezusa. Jeśli tego nie ma, to można mieć wątpliwości. Tyle takiego wstępu. Teraz przeczytam ten fragment. 12 wersetów z trzeciego rozdziału. Słuchajmy się. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i ciało, i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Przepraszam. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krąbnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, a winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Tyle tekst biblijny. I Jakub zaczyna nie tak bardzo o mowie, ale chcę dotknąć tego też. Zaczyna od tego, że niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. I raczej ma na myśli takie formalne nauczanie. Trochę tak jak ja tu stoję, może jeszcze inne formalne w jakiś, gdzie do grupy osób. I absolutnie nie przeczytałem i nie myślę, żeby Jakub chciał kogoś zniechęcić. Raczej chodzi o to, że on chce powiedzieć, to jest poważna sprawa. To jest odpowiedzialne zajęcie. Dlaczego? Z kilku powodów jest to mega odpowiedzialne. Jedną z rzeczy to jest to, że jak nauczasz, to masz wpływ na innych. I to jest odpowiedzialność, którą bierzesz na siebie i zdasz sprawę. Jak nauczasz, to masz nauczać prawdy, a nie nieprawdy. Nie dodawać, ani nie ujmować coś ze Słowa Bożego. I znów to jest odpowiedzialność, którą bierzesz na siebie. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, według mnie mega istotna. Gdy nauczyciel naucza, a sam jest przykładem, że nie stosuje kompletnie tego, nie chodzi, że w sposób doskonały, to jest hipokryzja. On jest wtedy hipokrytą i to ma też wpływ na ludzi, którzy go słuchają. Odpycha to od niego innych. A co gorsze, jak on uczy ze Słowa Bożego, to odpycha to od Boga. I wielu ludzi z powodu ludzi innych, którzy nauczali, a okazali się takimi, są zniechęceni i nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. Więc tyle o tym, o tej odpowiedzialności. I dalej pisze Jakub coś ciekawego. Pisze, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. Jakub mówi, wszyscy, wielu. I on obserwuje ten fakt wśród wierzących. Mówi, że wierzący upadają, ale nie pisze to, żeby powiedzieć coś takiego. No popatrzcie na siebie. Wszyscy w wielu sprawach upadamy. To jest powszechne. Trzeba się z tym oswoić. Trzeba się z tym pogodzić, pobłażać. On absolutnie w swoim liście, również gdy chodzi o mowę, o tym nie pisze. Przeciwnie, w całym tym liście jest nacisk, że słowa i czyny mają być spójne, że wiara i uczynki mają iść razem. Nacisk na integralność. Oczywiście jest prawdą, że upadamy, ale co innego jest upadać, przychodzić do Boga, wyznać grzechy, uznać to przed Bogiem, wyznać i przyjąć Boże przebaczenie, a co innego tolerować, pobłażać i trwać. Powinno się to odrzucić. I dam wam przykład, który jakiś czas temu usłyszałem od jednego mężczyzny z innego miasta, także w ogóle się nie domyślajcie. Dotyczyło to grupy kilku mężczyzn, którzy spotykali się regularnie, co tydzień, dla zachęty, żeby trwać w czystości seksualnej. I jeden z tych mężczyzn po prostu powiedział mi o tym po roku i ja zapytałem się, jak to pomagało im. I on mówi, no na jednym spotkaniu jeden z tych braci mówi, no niestety zdarzył mi się upadek. Na następnym spotkaniu i na tym samym spotkaniu jeszcze ktoś inny, no mi też, bo była otwartość, to poufna grupa. Za jakiś czas znów, no zdarzył mi się upadek. Ktoś inny, mi też. Nie? Musimy się modlić, no musimy, zachęcam was, zachęcali się, żeby tego nie robić, postanowili, modlili się i to samo. I ten chłop, ten mężczyzna, który mi o tym opowiadał, którego życie się już zmieniło, to znaczy on odrzucił to, zadałem mu pytanie, ale dlaczego to nie działało wtedy? I on powiedział, ten grzech dotyczył nas wszystkich. To było powszechne. I z jednej strony my chcieliśmy to odrzucić, nie chcieliśmy tego w naszym życiu, ale z drugiej strony nie mieliśmy takich jasnych, radykalnych, mocnych przekonań i nie robiliśmy wszystkiego, co powinniśmy robić, żeby to odrzucić ze swej strony, żeby Bóg mógł zadziałać. Czyli ogólnie powiedział, pobłażaliśmy. Dosyć oswoiliśmy się z tym. Widocznie już tak musi być. Więc Jakub mówi, wszyscy i często, czy w wielu miejscach upadamy, ale nie mówi, żebyśmy pobłażali. Przeciwnie, żebyśmy byli świadomi, że mamy taką tendencję i żebyśmy radykalnie spojrzeli na grzech, że to jest obrzydliwość w oczach Boga, obojętnie czy w mowie, czy inny. I że polegając na Bogu możemy go odrzucić. W tym wersecie drugim można powiedzieć, że pośrednio on zadaje pytanie, zresztą przy mądrości, gdy Kuba czytał, jest podobne takie pytanie w tle, no jak można poznać, że ktoś jest dojrzały? I właśnie jeżeli ktoś panuje nad mową, to według Jakuba jest to dojrzały i utrzymuje i panuje nad innymi obszarami swojego życia. No i co dalej? Dalej już przechodzi do tej mowy właśnie, którą wprowadził i w wersetach 3-5, jak widzicie, on przedstawia trzy porównania z języka do spraw z codziennego życia. Pierwsze to jest wędzidło i u konia. I chciałbym zapytać się, czy ktoś z was miał do czynienia z wędzidłem u konia, że wie, co to jest. To niewiele osób, powiem szczerze. To jest coś zrobione ze skóry, ale w końcówce jest z metalu i wkłada się w pysk konia. Zresztą zobaczycie za chwilę rysunek. Dzięki temu, że on ma to w pysku, można nim kierować w lewo albo w prawo i po prostu albo jak jesteś na jakimś wozie, kierujesz lejcami, albo jak jesteś jockeyem, to też lejcami i kierujesz jakby jockey przez ten ruch tymi lejcami, kieruje tym pyskiem i właściwie cały wielki koń z tobą czy z tym wozem jedzie w takim kierunku, jakim ty chcesz. Więc tyle o koniu, o wędzidle. Drugie porównanie to jest coś większego niż koń, okręt. Ale mały ster, a kieruje tak, jak sternik chce. I wreszcie jeszcze większe porównanie, to jest olbrzymi pożar obejmujący wiele hektarów i zaczyna się od małego ognia. I szybko się rozprzestrzenia. Dlaczego Jakub daje te trzy porównania z życia w tym miejscu? Dlatego, że chce powiedzieć, tak jak mały język, czyli ta nasza mowa, ale język jest mały w naszym ciele, ale ma tak wielki wpływ. Jakub podkreśla wagę wypowiadanych słów. Na początku chce to powiedzieć. To nie jest obojętne, to jest niesamowicie ważne, co my mówimy, jak my mówimy, kiedy mówimy. Czyli wagę słów, bo słowa mogą kierować naszym życiem, czyimś życiem, mogą niszczyć jak ogień. Mogą się rozprzestrzeniać, gdyż są wypowiedziane, to już lecą. I mogą niszczyć reputację jakiejś osoby. Ta osoba może to pamiętać i może niszczyć to ją. I może niszczyć Kościół jako wspólnotę. W 6 wersecie... O, tutaj jest ten rysunek. Specjalnie wziąłem obraz okrętu. Pewnie jak myśleliście o okręcie, to myśleliście o takim współczesnym sterze. Ale tutaj odnalazłem, Jakub pisze między 40 a 49 roku, więc z pierwszego wieku odnalazłem okręt rzymski. Więc widzicie takie trochę inne wiosło z boku, z jednej i z drugiej strony, to jest ten ster. No a tutaj widzicie pożar w Grecji z naszymi strażakami z Polski, którzy starają się to opanować. No i to wędzidło, czyli widzicie obok tego kółka jest takie coś metalowego, co wchodzi w pysk. No i potem lejce są na jego szyi, kierujesz tym. Zasuwasz na koniu. Więc 6 werset. On kontynuuje, rozwija tą myśl. Język jest ogniem. Rozprzestrzenia, niszczy. Może czynić zniszczenie. I jeszcze język jest światem nieprawości. Rozumiem to jako sferą, takim miejscem, obszarem zła, egoizmu, który kala, wpływa na całego człowieka. Jak człowiek źle używa języka, to patrzysz na niego jak na całego. I rozpala jeszcze naturalne, grzeszne skłonności. Używamy źle języka i to powoduje, otwiera drogę do tego, żeby inny grzech wszedł. W następnych wersetach, w 7 wersecie, no, Jakub mówi, że my poskramiamy jako ludzie różne zwierzęta, ale różne dzikie zwierzęta. Jest trochę jakby porównanie, ale to dzikie zwierzę, jakim jest język, nie jest łatwo poskromić. Nikt tak do końca nie poskramia. I mówi w 8 wersecie, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Czyli znów dwa określenia. Krąbrne zło to jest takie krąbrne dziecko, tak mi się kojarzy, nie wiem czy dobrze, ale to jest nieposłuszne dziecko, to jest uparte dziecko. To jest nie dające prowadzić się. On chce iść swoją drogą. Język jest właśnie nie dający się tak łatwo kierować. Uparte. A śmiercionośny jad to już w ogóle, wyobraźcie sobie, jak włączę swoją wyobraźnię, swoje słowo wypowiedziane i trafia w kogoś jak jad, czyli wnika do jego wnętrza, rozprzestrzenia się jak jad i powoduje spustoszenie dla organizmu. Niszczy czerwone ciałka krwi, tak jak jad węża, jad żmii. Więc Znów Jakub chce podkreślić, jak z czym mamy do czynienia. To nie jest łatwe, a jakże szkodliwe. No ale oczywiście jak mówię słowo język albo mowa, to nie jest tak, że to się bierze i jakby sam język jako organ jest winny. Wiemy, że to chodzi o coś głębiej. I skąd jest to zło? Skąd się to bierze, ten śmiercionośny jad? I w którymś momencie, teraz troszkę odbiegnę od Jakuba, do Jezusa i do uczniów przyszli faryzeusze z pretensją. I uczniowie wtedy jedli, nie umyli rąk, tylko byli głodni i zaczęli jeść. I oni mieli pretensję, że nie było tego umycia rąk, właściwie chodziło bardziej o to rytualne odmycie, i jedli tymi rękami. I zobaczcie, co Jezus im odpowiedział. I zobaczycie połączenie to też z językiem, czyli ze słowami, czy z mową, która wychodzi na zewnątrz, z nas. Wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala. I to jest mowa o jedzeniu. To, co połykamy. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca. I to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, a nie jedzenie nieumytymi rękami. A jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka, mówi Jezus. Czyli Jezus mówi, to co wychodzi z ust, w wersecie tym pierwszym, to co wychodzi z ust, pochodzi z serca. Czyli język tylko wyraża na zewnątrz to, co jest w sercu, czyli w czym? W naszym wnętrzu, czyli w czym? Czyli chodzi o nas samych w środku, o nasze myśli, z naszych myśli, chodzi o naszą wolę, co my chcemy, co chcemy osiągnąć. Z tym są powiązane emocje, tak rozumiem serce jako taki, właściwie chodzi o całego człowieka, tak w piśmie często jest, że myśli w swoim sercu, to myśli, no właśnie, tu chodzi o umysł, w innym miejscu, że chodzi o uczucia, ale chodzi o to, że język tylko wyraża to, co jest w naszym środku, komunikuje to, co jest w sercu. Jeśli jest problem z językiem, to jest problem w sercu. MacArthur w swoim komentarzu mówi coś takiego. Usta zdradzają, że w ludzkim sercu zadomowił się grzech. Jeżeli ktoś konsekwentnie, czyli stale źle używa języka, to jest pytanie, czy nie zadomowił się grzech w jego sercu. Jakub zastanawia się dalej, za chwilę przypatrzymy się, jak to jest możliwe, że wielbimy Boga i przeklinamy ludzi, których Bóg stworzył. Jakub jakby zastanawia się, można by powiedzieć, co jest naprawdę w naszym sercu. Mówicie, że jesteście wierzący, czyli że Chrystus mieszka w was, że jest czysta, nowa natura, jesteśmy nowym stworzeniem. To dlaczego tak mówicie? Dlaczego używacie tak języka? Czy dlatego, że pobłażacie, czy dlatego może, że jest stara natura w was? W liście do Rzymian w 8 rozdziale jest mowa o tym, że ktoś, kto narodził się na nowo, nie jest już w niewoli grzechu i jest dokładnie tam powiedziane, że grzech już nie panuje nad tobą. Nie musimy grzeszyć. Możemy grzeszyć, ale nie musimy. Więc gdy grzeszymy, najbardziej zdradza to nasz język. I Jakub wtedy mówi, tak być nie powinno. I czytam teraz werset 9, 10. nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Jeszcze wrócę do tego, ale na koniec on zachęca nas do tego, żeby popatrzeć na naturę jeszcze raz. Już mówił o koniu, już o okokręcie, już mówił o pożarach. W pewnym sensie to są takie rzeczy z ich rzeczywistości. Teraz tak jeszcze na naturę mówi, popatrzcie na źródło. Tam jest w Palestynie, to było istotne. Wszędzie, gdzie jest sucho, jest istotna woda, więc gdzie jest źródło z wodą tam. I popatrzcie na drzewa. I czy ze źródła, z tej samej szczeliny może wypływać woda, która jest gorzka i słodka albo słona? To jest niemożliwe. Tak się nie dzieje w naturze. A popatrzcie na drzewa. No, drzewo figowe nie rodzi oliwek, a latorośl nie rodzi fig. Latorośl, winna latorośl rodzi winogrona, oliwka rodzi oliwki, drzewo oliwkowe rodzi oliwki, a figi rodzą figi. Teraz jest jesień, możemy to obserwować. Popatrzmy na naturę. Niech te kasztany, które rosną na kasztanowcu, na które tam dzieci rzucają te gałęzie, jest trząsą i zbierają, niech przypomną nas. Tak to działa w naturze. I co Jakub chce powiedzieć, gdy mówi coś takiego? Tak samo jak w naturze. Nie jest to możliwe, żeby źródło było takie albo takie, drzewo rodziło to albo to, tylko każde drzewo rodzi swoisty dla siebie owoc. Tak samo nie powinno być naturalnie, że my chwalimy Boga i przeklinamy ludzi, że my śpiewamy Bogu na chwałę pieśni, tak jak dzisiaj, a potem ranimy w domu najbliższych ludzi słowami. Mówimy jakąś bezużyteczną mowę albo nieprzyzwoite żarty albo cokolwiek, co odnajdujemy w piśmie jako właśnie tą niewłaściwą mowę. Ja trochę o tym wspomnę później. Więc bracia i siostry w Chrystusie, tak być nie powinno, że my śpiewamy Bogu i używamy złej mowy wobec innych ludzi. Jakub oczekuje, że wiara będzie rodziła właściwe uczynki. Stawajmy się dojrzałymi, którzy w słowach, również w słowach, ale i czynach odzwierciedlają swoją wiarę. No i wiem, że nie grzesz językiem, że to łatwo powiedzieć, łatwo napisać. Jakub też zdawał sobie z tego sprawę. Powiedział, że to jest prawie niemożliwe ujarzmić. Ale jednak napisał też, bracia moi, tak być nie powinno. Gdyby to nie było możliwe, to nie pisałby do nas, że tak być nie powinno. On nas wzywa do tego, więc jest to możliwe. Jeżeli jesteś nienarodzoną osobą na nowo, nie zaufałeś Chrystusowi jako Zbawcy i Panu, tak jak ja przed 22 rokiem życia. Ja próbowałem, również w obszarze języka, w stosunku do mojego ojca szczególnie, opanować się, milczeć, nie ranić go. Ale zawsze to robiłem. Jeżeli jesteś nienarodzony na nowo, to nie ma szans, żeby w taki sposób żyć. Ale jeśli jesteś narodzony, również nie ma szans, gdy chcesz to sam robić o własnych siłach. Jest to tylko możliwe wtedy, gdy uznajemy, że to jest grzech, dany konkretny grzech mowy, języka i że prosimy Boga o pomoc i robimy wszystko, co do nas należy, będę o tym mówił trochę, żeby to odrzucić i w złą mowę zamienić właściwą mową. Tak jak mądrość Bożą zamienić mądrością, mądrość ziemską zamienić mądrością Bożą. Więc podsumuję tylko ten fragment Jakuba i przejdę dalej. Język jest wskaźnikiem, jednym ze wskaźników w liście do Jakuba, że jesteś dojrzały jako chrześcijanin. Język ma wielki wpływ, nadaje kierunek twojemu życiu, kierunek twoim dzieciom, to, co mówisz. Kierunek innym ludziom i może wielkie zniszczenie poczynić. Bardzo trudno jest panować nad językiem. Z czystego serca wypływa czysty język, czysta mowa. Więc musimy zajrzeć do serca, czy Jezus tam jest i czy Jezus jest na tronie. Tak być powinno, żebyśmy mówili dobre rzeczy, właściwe rzeczy, które się Bogu podobają, ale jest to tylko możliwe dzięki Chrystusowi, który żyje w nas, jest właśnie na tronie, prowadzi z nas, a my się temu poddajemy. I ilekroć upadniemy, nie pobłażamy, nie tolerujemy tego. Nawet jak wokół to jest powszechne, nawet jak to jest normalne w świecie, że ludzie się tak odnoszą. Dobra, teraz chciałbym przejść i tylko do dwóch najczęstszych grzechów języka. Wybrałem, to jest wiele, ze względu na czas. Więc pierwszy, jaki wybrałem... A, jeszcze tylko powiem, dlaczego to wybrałem, dlaczego chcę się przyjrzeć temu. No dlatego, żeby sobie nam pomóc uświadomić sobie, określić, mieć takie jasne, mocne spojrzenie. Takie coś jest grzechem w oczach Boga. A to jest dobrą mową w oczach Boga. No i żeby poddać tą sferę pod panowanie Boga, pod panowanie Ducha Świętego, aby Bóg kontrolował nasz język. Więc pierwsza to jest zbyt wiele słów, plotkowanie i niedochowywanie tajemnicy. I po przeciwnej stronie jest powściągliwość w mowie i dochowywanie tajemnicy. Fragment pierwszy z Księgi Przysłów. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Przecież to jest proste. Jak jest dużo, dużo, dużo słów, to łatwiej o grzech, o występek. I odwrotnie. Jak jest mniej, jak jesteśmy bardziej powściągliwi, użyję takiego słowa, rzadziej mówimy, to jest szansa na zastanowienie się, co chcę powiedzieć, jak chcę powiedzieć, komu powiedzieć, kiedy powiedzieć na przykład. I to daje szansę Duchowi Świętemu, żeby działał w nas, może żeby przypomniał w trakcie, jak rozważamy to, gdy opanowujemy ten język. Następny fragment. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę. Więc nie zadawaj się z plotkarzem. Przygotowując się tutaj, starałem się zdefiniować plotkarz, ktoś, kto obmawia i oczernia. Nie będziemy mówić o tych dwóch pozostałych, no ale musiałem się trzymać jakichś definicji takich ogólnych. Więc plotkarz to jest ktoś, kto powtarza, rozsiewa niesprawdzone informacje, nieprawdziwe informacje albo nawet zmyślone informacje. On po prostu to rozsiewa, nie wiem, ma jakąś radość z tego, ma jakiś, chce mówić o tym. I teraz, jeśli spędzasz czas z plotkarzem, to co się dzieje? Co się staje? Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że ta osoba będzie o tobie rozsiewała zmyślone, nieprawdziwe, niesprawdzone informacje. To jest tylko kwestia czasu. Poza tym, jeżeli jesteś taki uprzejmy, w cudzysłowie, i słuchasz, to w pewnym sensie popierasz to. Rozwijasz. Dajesz mu pole do rozwoju. I masz jakiś pośrednio udział w tym. Bo nie powiesz, że to, co robi, jest złe, tylko słuchasz tego i on myśli, że to jest w porządku. Następna seria, trochę w kontraście do tego pokazuje, jak powinniśmy używać języka. Serce sprawiedliwego rozważa, to jest to słowo, które bym ja podkreślił, rozważa, co chce odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. I teraz z Jakuba z pierwszego rozdziału. Wiedzcie to, umiłowani bracia. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Tu bym podkreślił to, skory do słuchania, taki wyrywny, szybki, chętny, żeby słuchać bardziej niż mówić. Nie wiem, czy mieliście tak czasami, że dzielisz się czymś i ta osoba, z którą rozmawiasz, tylko czeka, że zrobisz taką przerwę na oddech i już mówi, a ja też, bo od razu to jej się kojarzy to, co ty mówisz. A przecież ty chciałeś opowiedzieć jakąś historię. Ja nie mówię, że ja tak nie robię. Nieraz dziewczyny mi zwrócą uwagę w domu, że właśnie może, że nieuważnie słucham, że tam jakiś inny temat, że chcę coś to się szybciej dowiedzieć. No i wreszcie trzeci fragment. No, kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnicę, lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy. Dochować tajemnicy prywatności. Nie przekazywać informacji o kimś, gdy nie masz na to pozwolenia. Nie przekazywać ani jednego słowa. To jest człowiek godny zaufania. Przygotowując się też trafiłem na takie jedną aforyzm, właśnie dwa zdania. Podobały mi się dwa zdania. Jeden jest aforyzm rzymskiego pisarza Syrusa. Często żałowałem słów, a nigdy mówienia. I podobało mi się też to polskie przysłowie. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. No i podobało mi się, bo tak brzmiało mądrze i dzielę się tym z moją żoną, a ona od razu mnie zbija jakby na wejściu i mówi, a to nie zawsze jest prawdziwe. I potem zacząłem myśleć i rzeczywiście oba te zdania zgrabnie napisane, no, żałowałem słów, nigdy nie żałowałem milczenia, brzmią dobrze i pokazują taką wartość, o którym czytaliśmy też z Księgi Przysłów, że cenne jest milczenie. Że są sytuacje, że to jest najcenniejsze, ale są sytuacje, gdy nie można milczeć. I bierność wtedy jest grzechem. Na przykład znalazłem taki fragment z Księgi Przysłów. Nie mam napisane tutaj na tym, ale spróbujcie posłuchać. Otwórz swe usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Czyli tutaj Salomon zachęca, że ten człowiek jest niemy, on nie może mówić. Stań w jego obronie i w obronie opuszczonych. Można by powiedzieć w obronie słabszego, bezbronnego, jak w tym przysłowiu. A co wtedy, gdy twój brat albo siostra w Chrystusie chce, dzieli się z tobą i chce zrobić coś złego, albo robi coś złego, grzeszy? Co wtedy, milczysz? Bo może to nadwyręży waszą relację? Nie, powinno się powiedzieć łagodnie, z miłością, ale napomnieć. Tak samo, gdy ktoś potrzebuje zachęty i pocieszenia, tak samo nie powinniśmy milczeć, to już jest łatwiejsze zachęcić i pokrzepić. Słuchajcie, ze względu na czas zatrzymam się tutaj i skupię się na zastosowaniu. Chciałbym zaproponować 3 proste punkty i takie 4 pytania, które mam nadzieję, że one trochę pomogą nam. Te 3 proste punkty widzicie już przed sobą. To pierwsze to jest uświadom sobie, czyli chciałbym, żeby każdy z nas pomyślał teraz, czy jest jakiś konkretny grzech języka, żeby sobie uświadomić, określić to, powiedzieć w środku to. Może być tak, że to Duch Święty wskazuje ci, może być tak, że niektóre z tych fragmentów czytaliśmy niewiele, ale może inne znasz, wskazują ci, a może być tak, że Duch Święty używa innej osoby, kiedyś używał przez tą osobę pokazywał ci, że no, ten konkretny grzech jest do, no właśnie, i co dalej? Drugim punktem jest ta metanoia, idziesz w jednym kierunku, uświadamiasz sobie, że jest źle i zwracasz w drugim, upamiętanie inaczej. Uznanie też przed Bogiem, że to jest grzech i wyznanie Bogu i przyjęcie tego wspaniałego Bożego przebaczenia, jaki mamy w Chrystusie za wszystkie grzechy, ale teraz przyjęcie za ten konkretny. No i jeszcze taka zachęta, żeby podtrzymywać takie mocne i radykalne spojrzenie. Myślę, że to bardzo pomaga grupa w tym, jeżeli grupa się co do tego zgodzi, jeżeli grupa nie pozwoli sobie na grzechy języka, że tam, gdzie jesteśmy między chrześcijanami, w rodzinie też, że nie pozwalamy sobie na pewną mowę. No i trzecie, żeby poddać ten obszar, powierzyć Bogu pod panowanie Ducha Świętego. I też jeszcze w tym trzecim jest no właśnie coś, co wspomniałem, oprócz modlitwy i tego poddania, to, że w tej rodzinie, w gronie tych najbliższych albo w grupie jakby dać sobie prawo, żeby napominać się, że bracie, siostro, no to, co powiedziałeś, to nie jest dobre, to jest niewłaściwe, to jest grzech, to musi być też coś konkretnego. Czyli to też będzie pomagało nam poddaniu, pod panowanie Ducha Świętego naszego języka, w ujarzmieniu tego narządu, tej mowy. I te cztery pytania na koniec, zastosowania, są nie moimi pytaniami, to wziąłem od Charlesa Swindola, on wziął z książki jakiejś, ale pomyślałem sobie, że są takie sprawdzające i pomocne, że mogą pomagać poddać się pod panowanie Ducha Świętego. Innymi słowy, ilekroć chcesz otworzyć usta i coś mówić, możesz zapytać siebie, czy to jest proste, prawdziwe, poufne, potrzebne, uprzejme, ale czy to, co mówię, jest prawdziwe? Po prostu, czy jest prawdziwe, czy jestem pewny? Czy to, czym się dzielę, nie jest poufne? Bo może znam tą informację od kogoś, i ta osoba powiedziała, że nie mam, że mam zachować to dla siebie. Więc nie mówię na ten temat ani jednego słowa. Czy to jest poufne? I wreszcie trzecie, czy te słowa, które mam wypowiedzieć, są potrzebne? Prawdopodobnie powinniśmy potrafić sobie powiedzieć, dlaczego są potrzebne. Czyli pomocne, dające nową perspektywę. Mam nadzieję, że to będzie zachętę. Zachęta, pokrzepienie, może jakaś rada. I ostatnie, czy to, co chcę powiedzieć, jest uprzejme, jest w duchu łagodności. Szczególnie to przy napomnieniu jest istotne, ale w ogóle uprzejmość. Będziemy o tym mówić w części drugiej. Dzięki bardzo. Na tym zakończę. Pomodlę się.